Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na konferencji pana marszałka Sejmu Szymona Hołowni przed 17. posiedzeniem Sejmu 10. kadencji, ale pierwszym po wakacjach. Posiedzenie zaczyna się o 10, także mamy około 20 minut na konferencję. Panie marszałku, bardzo prosimy.
Drodzy Państwo, bardzo miło mi zobaczyć się z Państwem po tej tak długiej przerwie. Mam nadzieję, że tęskniliście. Przed chwilą na prezydium i na konwencie seniorów okazało się, że wszyscy w dobrej kondycji wchodzą w ten sezon, nowy sezon parlamentarny. Na 17. posiedzeniu Sejmu kilka ważnych ustaw. Miała być dzisiaj renta socjalna, przeniosłem ją na piątek ze względu na prośby ze strony rządu. Tam jeszcze parę rzeczy trzeba dopracować, ale o rencie socjalnej, tak ważnej sprawie wynikającej też z projektu obywatelskiego, bo oczywiście będziemy na tym Sejmie rozmawiać. Dzisiaj PIT kasowy, projekt rządowy, którym będzie się Izba zajmować. Projekt dotyczący zmiany prawa wyborczego tak, żeby można było zbierać podpisy w formie elektronicznej. Myślę, że w XXI wieku moglibyśmy już na coś takiego być gotowi. Rząd przysłał też ustawę, której pierwsze czytanie dzisiaj będziemy mieli, dotyczącą polskich firm transportowych i delegowania kierowców, bardzo ważną dla środowiska. Chodzi o elektroniczną kontrolę zezwoleń na prowadzenie takiej działalności. Będziemy też mieli drugie czytanie ustawy o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. To jest kwestia ubezpieczenia OC za szkody samochodowe. Projekt PiS-u, który mówi o zyskach z długoterminowych inwestycji na giełdzie i ich innym opodatkowaniu. Projekt Konfederacji zmieniający reguły urlopu macierzyńskiego. Tutaj pani Karina Bosak jest jego sprawozdawcą. Będzie też sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli, sprawozdanie z działalności Neo-KRS. Ważne głosowania, jeszcze oczywiście bardzo ważna ustawa w piątek o jednostkach samorządu terytorialnego i ich dochodach, która wpłynęła do Sejmu ponad tydzień temu. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. W piątek ważne głosowania. Dzisiaj mamy tylko dwa głosowania. Krótkie, mam nadzieję, proceduralne, natomiast w piątek ważne głosowania merytoryczne, a więc będziemy głosowali nad poprawkami Senatu do ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, ustawy zasadniczej wprowadzającej, do przepisów wprowadzających i będziemy też, mam nadzieję, mogli dokonać wyboru członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Z porządkiem obrad możecie się Państwo zapoznać na stronie Sejmu. Jak wiecie, jest to pierwszy Sejm, który robimy już w rygorze nowego regulaminu, a więc te harmonogramy wstępne coraz częściej będą ostatecznymi. Ja mam, i już zakomunikowałem to wczoraj ministrowi Berkowi i dzisiaj przewodniczącym klubów, dużo mniejsze pole manewru, jeśli chodzi o skracanie terminów. Do tej pory mieliśmy, chcąc skrócić termin, sytuację na sali, czy jest sprzeciw, sprzeciwu nie słyszę. Teraz w tej sprawie trzeba robić kolejny blok głosowań. Te terminy 7-dniowe, będę starał się ich przestrzegać naprawdę po to, żeśmy je uchwalili, żeby ich przestrzegać, żeby ludzie mogli zapoznać się z legislacją, a nie szła jedna ustawa przez jeden Sejm w tempie ekspresowym. Są też, co ważne dla was, którzy się parlamentem zajmujecie, będzie trzeba zmienić trochę pracę komisji, dlatego że mamy sytuację, w której sprawozdanie komisji, czyli jeżeli ustawa wychodzi po drugim czytaniu z komisji, na głosowanie iść może dopiero 3 dni później. Nie może być tak, jak było do tej pory, że sprawozdanie komisji następnego dnia głosujemy. Teraz trzeba będzie odczekać 3 dni. A więc jeżeli komisja zrobi coś we wtorek, to możemy głosować w piątek. Ale wiele rzeczy będzie robionych, taki był cel tej zmiany w legislacji, nie na jednym posiedzeniu Sejmu, a na dwóch posiedzeniach Sejmu. Chodzi o to, żeby było więcej czasu na to, żeby się tej legislacji przejrzeć i to nie jest zmiana bezsensowna. Od listopada natomiast, jak Państwo wiecie, rewolucja, jeśli chodzi o obywatelską sprawczość w legislacji, a więc możliwość komentowania konstruktywnego, wierzymy, w elektroniczny sposób wszystkich projektów ustaw dla wszystkich obywateli mających profil zaufany. Już obowiązują, bo uchwaliliśmy to na prezydium 2 tygodnie temu, nowe formularze dla posłów, tak zwane DSR-y, czyli deklarowane skutki regulacji. To już nie jest teraz tak, że można położyć ustawę i do widzenia, tylko nie dość, że OSR musi być, To jeszcze, który my przygotujemy, to poseł składając musi już pokazać deklarowane skutki regulacji. Jaki problem rozwiązuje ustawa, ile kosztuje ta ustawa, co zmieni ta ustawa, żebyśmy wiedzieli, że tego prawa nie stanowimy na próżno. Krótkie informacje jeszcze o tym, co się w Sejmie dzieje, działo. Wczoraj, wiecie państwo, spotkanie z ekspertami, wybitnymi prawnikami, sędziami, przewodniczącymi, byłymi rzecznikami praw obywatelskich w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Długie spotkanie, bardzo konstruktywne, bardzo dobre. Wiecie państwo, że będziemy głosowali teraz nad tymi ustawami. Nie mam większych złudzeń co do tego, co może z nimi zrobić pan prezydent. Natomiast nasz obowiązek jako Sejmu jest taki, żeby iść do przodu, uchwalać prawo. A co pan prezydent będzie chciał brać na swoje sumienie w tej sprawie, to już jest, można powiedzieć, trochę jego problem. Trybunał Konstytucyjny, jak wiecie, pracuje w trybie wzmożonym i przyspieszonym. Co tydzień nam czegoś nowego zakazuje. Za chwilę, jakby mógł, zakazałby nam w ogóle wchodzenia do tego budynku, ale nie przejmujemy się tym zbytnio, ponieważ w naszej ocenie kompetencja tego Trybunału Konstytucyjnego tutaj z całą pewnością nie sięga. Jedna ciekawa rzecz, która wyniknęła z tej wczorajszej dyskusji. Zastanawiałem się, czy powinniśmy w Sejmie obsadzać miejsca, które za chwilę zwolnią się w Trybunale Konstytucyjnym. I konkluzja jednogłośna wszystkich ekspertów, którzy brali udział w tym wczorajszym spotkaniu, jest taka, że nie powinniśmy. I teraz to musimy wziąć pod uwagę. Ten głos, on był jednoznaczny, bardzo wyraźny. Nie obsadzać tych miejsc w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej, nawet jeśli jakimś cudem znaleźliby się chętni, żeby pracować z panią Julią Przyłębską w tym Trybunale Konstytucyjnym i być tam mniejszością, nie obsadzać, nie wchodzić do tego zatrutego źródła, do tej zatrutej sadzawki, poczekać, aż będziemy mogli tę sprawę rozwiązać systemowo. No i do tego głosu będziemy musieli w poważny sposób jako Izba się odnieść. Zobaczyliśmy też wczoraj jeszcze raz dobitnie, z jak głębokim kryzysem dzisiaj w państwie mamy do czynienia ze względu na ten partyjny zamach na Trybunał Konstytucyjny, którego dokonała poprzednia władza. Jak państwo wiecie, wczoraj Trybunał Konstytucyjny w składzie z panem prokuratorem Piotrowiczem, z panem dublerem Jarosławem Wyrembakiem zabronili działania Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa. Ja bardzo dobrze rozumiem, że pan Piotrowicz jako przedstawiciel poprzedniej ekipy ma bardzo ewidentny interes w tym, żeby nie wyjaśniać spraw, które tamta ekipa nakręciła, ale my oczywiście tym przejmować się nie będziemy. Komisje będą działać zgodnie z mandatem, który dał im Sejm. We wtorek było to wysłuchanie publiczne kandydatów i kandydatek do Państwowej Komisji, mówię w skrócie, do spraw pedofilii. Słuchajcie państwo, 7 wspaniałych kandydatów i kandydatek. 7 godzin trwało to przesłuchanie, to wysłuchanie. Odpowiadali na wszystkie możliwe pytania, bardzo trudne. Dzisiaj dostałem informację, że jedna z kandydatek wycofała się, bo no nie będzie w stanie jednak połączyć swoich obowiązków zawodowych na uczelni z angażującą pracą w komisji. Przed nami ustalenia, kogo w piątek Sejm na te 2 miejsca wyłoni, ale to naprawdę świetny przykład tego, jak można naprawiać w realny sposób z udziałem społeczeństwa obywatelskiego zepsute państwowe instytucje. Miała miejsce, jak państwo wiecie, tutaj narada ambasadorów, przedstawiciele, kierownicy wszystkich placówek albo prawie wszystkich placówek polskich za granicą. Byli tutaj w Sejmie, podejmowaliśmy ich z panią marszałek Kidawą-Błońską. Rozmawialiśmy o kierunkach tej polityki zagranicznej, pokazywaliśmy ten nowy, otwarty Sejm. W tym tygodniu miałem też zaszczyt przyjąć wizyty, w tym w poprzednim, pana prezydenta Litwy, pana prezydenta Finlandii. To się wpisuje też w tę politykę, którą staram się prowadzić, budowania północnego sojuszu i północnej polityki parlamentarnej. Mam nadzieję, że kolejne jej odcinki, aspekty będziecie państwo mogli niebawem zobaczyć. Jutro w Sejmie i Senacie widzicie już tutaj początek, uroczyste obchody 35-lecia rządu Tadeusza Mazowieckiego. Będą trwały praktycznie przez cały dzień. Będzie też bardzo ciekawa debata, na którą już zapraszam. Będzie ją prowadził pan profesor Dudek o tym, czy jest zasadne lub niezasadne wprowadzanie Święta Narodowego 4 czerwca. Debata, która też, myślę, z udziałem znakomitości pomoże nam wyrobić sobie opinię w tej sprawie. No i ostatnia rzecz. Ja dzisiaj mam, jeżeli to państwa interesuje spotkanie ze wszystkimi ministrami i wiceministrami Polski 2050, gdzie będziemy rozmawiać twardo i rzeczowo o tym, co się udało zrobić, jakie są plany, żeby w tej koalicji konstruktywnie, sensownie i na rzecz tych, którzy nas wybrali, współpracować. To chyba wszystko z mojej strony. Jeżeli macie jakieś krótkie pytania, to jeszcze przed rozpoczęciem Sejmu na kilka możemy odpowiedzieć. Sejm zacznie się dzisiaj, to też informacja techniczna dla Państwa, od przyjętej, mam nadzieję, przez aklamację uchwały w sprawie potępienia uprowadzenia dzieci ukraińskich. No i tak się nieszczęśliwie złożyło, że w ciągu od poprzedniego posiedzenia Sejmu zmarło aż 7 byłych parlamentarzystów, a więc na samym początku posiedzenia wspomnimy ich i uczcimy minutą ciszy. Tak to posiedzenie się za chwilę rozpocznie.
Bardzo prosimy o dyscyplinę. Jedno pytanie, dobrze? Dlatego, że po prostu Sejm zaczyna się za niecałe 15 minut. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Dzień dobry, Rafał Duszyński, redakcja ekonomiczna PAP. Panie marszałku, jakby pan opisał aktualne nastroje u pana największego koalicjanta względem kredytu 0%? Czy argumentacja, która się przez wakacje pana partii czy lewicy przewaliła, czy trafiła do głównego koalicjanta?
Wiecie Państwo, wszyscy już powiedzieli w sprawie kredytu 0% i polityki mieszkaniowej wszystko, co można było powiedzieć. Powiedzieli to głośno, wyraźnie, dobitnie. I teraz już dość gadania, tylko trzeba usiąść i wypracować dobre rozwiązanie. Ja po rozmowach też z panią minister Pełczyńską-Nałęcz, no bo ona jest moim głównym kontaktem w rządzie, wiem, że jest parę ciekawych pomysłów, które mogłyby być może pogodzić, może zaskakujących, ale ciekawych, które może mogłyby pogodzić w interesariuszy przychodzących z różnych stron i reprezentujących różne partie. Będzie dobrze. Ja uważam, że my się co do tego dogadamy. Natomiast też, słuchajcie Państwo, to jest naturalne, że mamy różne zdania. Ja to powtarzam cały czas. Traktujcie to nie jako zaklęcie, ale jako oczywistą prawdę. Mamy różne zdania, wyrażamy je. Powtórzę raz jeszcze. Każdy powiedział swoje, wszyscy wiemy, gdzie kto jest, a teraz trzeba coś razem zrobić dla ludzi i wierzę, że to się właśnie w ciągu najbliższego miesiąca na pewno do głosowań budżetowych pewnie w grudniu stanie.
Panie redaktor.
Dzień dobry, Marta Abramczyk, TVN24. Ja chciałam zapytać o słowa premiera Donalda Tuska, który mówił o ładzie konstytucyjnym, o stanie prawnym, że mamy dzisiaj potrzebę działania w tych kategoriach demokracji walczącej. I o to chciałam zapytać, jak pan to rozumie, co to oznacza, ta demokracja walcząca?
Nie. Stawiacie mnie Państwo w trudnej sytuacji, bo chcecie, żebym analizował nastroje w Koalicji Obywatelskiej, dokonywał egzegezy fajnych, błyskotliwych wypowiedzi pana premiera Tuska. Proszę mnie zwolnić z tego obowiązku. Jak będę miał okazję z nim porozmawiać, to go zapytam, co dokładnie miał na myśli. Natomiast dzisiaj roboczo zakładam, że miał na myśli walkę o przywracanie w Polsce praworządności, że miał na myśli to, że my musimy naprawdę dzisiaj od rana do wieczora pracować, żeby to wszystko jechało w dobrym kierunku. Nie miał na myśli żadnego konfliktu wewnętrznego, nie wierzę w to, nie miał na myśli żadnej wojny domowej, jakiejś walki, jakiejś jednej frakcji z drugą, bo my dzisiaj potrzebujemy współpracy, dzisiaj potrzebujemy, ja wiem, że to jest straszne słowo, ale naprawdę czasami, słuchajcie, lekarstwa no nie są przyjemne w wyglądzie. Jedności potrzebujemy, nie jednolitości. Tego, żebyśmy się dogadywali co do spraw, kiedy ktoś inny chce nam zaszkodzić. Więc rozumiem, że to jest deklaracja mocnej, twardej walki politycznej i ja w tym będę pana premiera bardzo mocno wspierał. I pan premier i ja, zdaje się, należymy do tej kategorii, którą czasem w polityce określa się mianem walczaków, czyli osób, które walczą, które nie siedzą, tylko idą do przodu i walczą. Więc będziemy walczyć. Natomiast co do ustroju, który w Polsce panuje, proszę być spokojnym, nic się nie zmieniło ani w ciągu ostatnich 24 godzin, ani nawet w dłuższej perspektywie. Nadal mamy demokrację parlamentarną. Walczącą oczywiście o ważne rzeczy dla ludzi, ale jednak wciąż demokrację parlamentarną.
Dzień dobry, Wawrzyniec Zakrzewski, Radio Tok FM. Ja bym chciał się dopytać o te konkluzje z tego wczorajszego spotkania. Powiedział pan, że podstawowa konkluzja jest taka, żeby nie wybierać nowych członków Trybunału Konstytucyjnego. Jak w takim razie miałby wyglądać dalsze losy Trybunału, jeśli chodzi właśnie o ten przyszły rok? No bo rozumiem, że wszyscy czekają na nowego prezydenta, prezydentkę, osobę, która by podpisała ewentualnie zmiany w Trybunale, ale jak do tego czasu miałoby to wyglądać?
Pewnie tak jak teraz. To znaczy, że pan sędzia Piotrowicz, pani Pawłowicz, pani Przyłębska, będą produkowali po 17, 18, 150 zabezpieczeń dziennie, które będą zabraniały Sejmowi robienia rzeczy, Senatowi robienia rzeczy i będzie im się wydawało, że kręcą kulą ziemską i że siedzą w sterowni, w której można tu wyłączyć Sejm, tam wyłączyć premiera i robić jeszcze różne inne rzeczy. Nie można im tego zabronić. No niestety finansujemy to ze swoich podatków, ale no trudno. Zaszliśmy w tym niszczeniu Trybunału przez poprzednią większość bardzo daleko. Ten Trybunał będzie musiał w naturalny sposób zostać naprawiony po, jak pan słusznie powiedział, wyborze prezydenta czy prezydentki, daj Boże, w przyszłym roku. Do tego czasu będziemy toczyli spór z Trybunałem Konstytucyjnym. Wczoraj też było w tym kształcie, wczoraj też było wiele pytań o to, czy to w ogóle jest Trybunał Konstytucyjny i wielu wybitnych profesorów prawa mówiło, że nie, to nie jest Trybunał Konstytucyjny. To grono, które się tam zbiera i zasiada. My do tej pory mieliśmy taką politykę do historii z posłem Ślizem, że wysyłaliśmy przedstawiciela parlamentu do Trybunału. Nie będziemy wysyłać przedstawiciela parlamentu do Trybunału. I w tych wszystkich kwestiach, które natomiast dotyczą tego, jak poukładać Trybunał później, będziecie mieli państwo ustawę, którą będziemy głosowali w piątek. Ona pokazuje, jak chcielibyśmy tę sytuację rozwiązać. Mam nadzieję, że przyszły prezydent tę ustawę podpisze, te dwie ustawy podpisze. Natomiast wielokrotnie mówiłem, jeszcze raz powtórzę. Może się zdarzyć tak, że będzie trzeba na jakiś czas postawić na, nie wiem, rozproszoną kontrolę konstytucyjności. Są różne modele, które są dostępne. Ja w życiu bym nie przypuszczał, a oglądam to teraz z bliska, że można do tego stopnia zniszczyć ideę Sądu Konstytucyjnego, jak zostało to zrobione za poprzedniej władzy. Trybunał, i to nie my to robimy Trybunałowi, że go ograniczamy teraz w jego znaczeniu, on to sam sobie zrobił. On to sam sobie zrobił. On sam tak naprawdę doprowadził do tego, że niewielu go poważnie traktuje. A to, co robi prezydent Duda, i mówiliśmy też wczoraj, ja o tym mówiłem na spotkaniu, z Trybunałem tocząc tę grę. Słuchajcie, to, że on ustawę o pomocy milionowi uchodźców z Ukrainy, z putinowskiej Rosji, wysyła do pani Przyłębskiej, do pani Pawłowicz, do pana Piotrowicza, żeby oni teraz decydowali, czy państwo polskie ma pomagać, czy ma nie pomagać. Ludzie, to się w głowie nie mieści. Więc Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, którą zdecydowani i zdeterminowani jesteśmy naprawić. Będziemy jeszcze prosić o radę te osoby, które wczoraj spotkali. To jest prawie to samo grono, które ja prosiłem o radę, kiedy była sprawa panów byłych posłów Kamińskiego i Wąsika. Potrzebujemy tej mądrości instytucjonalnej, którą oni reprezentują, bo przez bardzo długi czas naszej wolności odpowiadali za to, co dzisiaj chcemy naprawić. Więc będziemy ich bardzo w tym słuchać.
A czy w związku z tym...
Nie, panie redaktorze, 7 minut do otwarcia Sejmu.
Czy nie należy zaprzestać w takim razie finansowania tego Trybunału? Jeżeli część osób uznaje, że to nie jest Trybunał.
To porozmawiajmy o tym, jak będziemy robili budżet. Pamiętacie, w jakiej sytuacji myśmy byli, kiedy robiliśmy budżet w poprzednim roku? Jeśli chodzi o KRS, pewnie tu będzie mniej sporu. Natomiast jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to się trzeba bardzo głęboko zastanowić, bo mamy opisane w Konstytucji, wczoraj była o tym mowa, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, a my mamy Trybunał, który się składa z 12 sędziów. No to jest zgodne z Konstytucją, czy nie jest zgodne? Bo trzech to dublerzy. Więc naprawdę trzeba się bardzo poważnie nad tym zastanowić. Myśmy w ubiegłym roku, pamiętacie państwo, jak uchwalaliśmy budżet? Przecież nad parlamentem wisiała groźba zawetowania, znaczy rozwiązania parlamentu z powodu budżetu przez prezydenta Dudę. Trzeba ważyć sprawy, trzeba ważyć wagę spraw, demokracji, sytuacji. To jest przed nami. Przed nami jest ta rozmowa. Natomiast nasze stanowisko bazowe, wyjściowe jest jasne. W Trybunale zasiadają osoby nieuprawnione do zasiadania w Trybunale. Przewodnicząca uważająca się za przewodniczącą Trybunału nie jest legalnie wybraną przewodniczącą Trybunału, a resztę państwo znają.
Panie redaktor.
Marszałku, Dominika Długosz, Newsweek, to ja na początku sezonu politycznego, o ten koniec sezonu politycznego. Ja rozumiem, że nic się nie zmieniło. Pan dalej startuje, czy chce startować w wyborach prezydenckich w przyszłym roku?
Chcę, to dobre słowo, ale decyzji nie podjąłem i wielokrotnie mówiłem, to nie jest żadna kokieteria. Nikt przytomny tej decyzji, nikt nie podejmie przed listopadem, grudniem, bo tu się jeszcze wszystko na tej scenie może zdarzyć i czarne łabędzie i czarne konie. Decyzje się podejmuje, jak się ma karty na stole. Dzisiaj tych kart nikt z nas nie ma.
Dobra.
Dziękujemy.
Dzień dobry, panie marszałku. W sprawie kontrasygnaty, wycofania kontrasygnaty przez premiera Donalda Tuska. Czy pana zdaniem to zostało zrobione zgodnie z prawem, czy to, co wczoraj wydarzyło się w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, miało prawo się zdarzyć, czy nie? Jak pan na to patrzy?
Wie pan, to nie jest żaden wykręt i żadna ucieczka, natomiast ja mam swoje do czynienia z Sądem Najwyższym i wiem, że tamten nowotwór, który został wprowadzony do polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa konstytucyjnego, też dotarł. Pamiętacie państwo dwa orzeczenia w tej samej sprawie wydane przez ten sam Sąd Najwyższy, kiedy rozmawialiśmy o Kamińskim i Wąsiku. To jest bardzo poważny problem, na który nie ma prostych odpowiedzi, często i zero-jedynkowych rozwiązań. Ja uważam tę decyzję pana premiera za kontrowersyjną, mówię to zupełnie otwarcie, natomiast wiem i wierzę, że podjął ją, tak jak zresztą wczoraj mówił, po konsultacji z bardzo wieloma autorytetami, z których jedni mówili, że czarne jest czarne, a drudzy, że białe jest białe i że tak to tak, a nie to nie, i na krzyż te zdania zmieniali. Jakąś decyzję musiał podjąć. To nie była prosta decyzja, to jest pewnie kontrowersyjna decyzja, natomiast my musimy pracować w takich warunkach, jakie dzisiaj są dostępne. Każdy z nas, pan premier taką decyzję podjął, bierze za nią odpowiedzialność, jedziemy dalej, robimy tę robotę, na którą się umówiliśmy i będzie nas, pan premier w nas, w tych wszystkich rzeczach, które razem robimy, zawsze będzie miał odpowiedzialnego partnera.
Dziękujemy państwu bardzo. Za chwilę zaczynamy posiedzenie.
Ten przebój, który państwo słyszycie, jednoznacznie wskazuje, że to czas, żebyśmy udali się na salę. Dziękuję.